Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 19 października obchodziliśmy po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Polskie święto państwowe, które zostało ustanowione w tym roku. Było obchodzone, jak wspomniałem, po raz pierwszy na pamiątkę. No, data oczywiście nie jest przypadkowa. Jest to rocznica porwania i prawdopodobnie zamordowania błogosławionego Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W uzasadnieniu tego projektu uchwały o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych napisano: ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych jest wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swojej chrześcijańskiej ojczyzny Polski. A więc widzimy już na samym początku nawiązanie do nie tylko religijnego aspektu posługi kapłanów. Kapłanów, którzy w naszej historii zawsze stali na straży wiary katolickiej, na straży przywiązania do stolicy apostolskiej, przywiązania do wartości chrześcijańskich, propagowania tej ewangelizacji. Przecież polscy duchowni wielokrotnie na przestrzeni dziejów służyli swoją posługą misyjną innym krajom, które jeszcze nie poznały Chrystusa. Obecnie oczywiście posługują w krajach Afryki, Azji, ale przecież wielkim dokonaniem polskiego duchowieństwa była chociażby ewangelizacja, chrystianizacja Litwy. Więc na pewno ten aspekt posługi duchowej, religijnej, kapłańskiej, duchownych jest niezwykle istotny. Ale widzimy, że w uzasadnieniu projektu napisano również o tej działalności patriotycznej, niezłomnej postawie patriotycznej, kiedy ci kapłani niejednokrotnie przelewali krew w obronie swojej chrześcijańskiej ojczyzny Polski. A zatem widzimy, że Kościół, że kapłaństwo, polscy kapłani byli nie tylko osobami, które posługiwały duszpastersko, ale także były osobami, które w jakiś sposób prowadziły lud Boży, prowadziły również pod względem przywiązania do polskości, do patriotyzmu, szczególnie wtedy, kiedy Polski na mapach Europy i świata nie było. Przez 123 lata niewoli polscy kapłani propagowali Słowo Boże, ale właśnie pisane w języku polskim, propagowali polskie pieśni, kolędy, odprawiali nabożeństwa, w czasie których głosili kazania w języku polskim, co często spotykało się z nieprzychylną reakcją, nieprzychylną postawą zaborców, szczególnie zaborcy pruskiego, który prowadził politykę germanizacji, Kulturkampfu, wykorzenienia Polaków z katolicyzmu i jednocześnie z polskości, ale też zaborcy rosyjskiego, prawosławnego, który za wszelką cenę chciał, aby Polacy zapomnieli o swojej wierze katolickiej. Ale przecież tak naprawdę to nie tylko czas zaborów. Tym, można powiedzieć, protoplastą duchownych niezłomnych był święty Stanisław, biskup i męczennik, który potrafił sprzeciwić się władzy króla Bolesława Śmiałego, jego porywczości, jego, jak przekazuje błogosławiony Wincenty Kadłubek, jego złemu nastawieniu moralnemu, jego złemu postępowaniu i potrafił stanąć na straży tych wartości moralnych, wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół, nie tylko ze względu na to, że był rzecznikiem Kościoła, ale chciał także dobra Polaków, aby nie byli władani, rządzeni przez tyrana, przez człowieka, który nie miał na celu zbawienia dusz, a przecież to powinno stać się najważniejszym celem rządów katolickich, niezależnie od ustroju, w jakim te cele mogą być realizowane, ustroju rzecz jasna politycznego. Później przez wieki kapłani towarzyszyli polskim armiom, polskiemu wojsku. Pamiętamy na pewno wszyscy wspaniały opis obrony Jasnej Góry zawarty w Potopie Henryka Sienkiewicza, kiedy to przeor Jasnej Góry, ojciec Augustyn Kordecki, odprawiał nabożeństwa podtrzymujące obrońców Jasnej Góry na duchu, kiedy urządzał procesję z Najświętszym Sakramentem. Pomimo tego, że trwał ostrzał szwedzkich armat, ojciec Kordecki z Najświętszym Sakramentem obchodził wały Jasnej Góry i ten sposób dodawał otuchy tym nielicznym obrońcom tego świętego miejsca, gdzie od wieków przechowywany jest cudowny wizerunek Matki Najświętszej. No ale właśnie ten czas zaborów, ten czas również odzyskiwania niepodległości, bo przecież w tym kontekście również jesteśmy zanurzeni, tu również wspaniała postawa polskich duchownych. Wspomnijmy tylko, że jeszcze przed 11 listopada 1918 roku, kiedy to przyjmujemy dziś, Polska odzyskała niepodległość, istniały już jakieś struktury zalążkowe państwa polskiego. Mówię w tym momencie o Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego, wśród której był m.in. właśnie prymas Królestwa Polskiego, kardynał Aleksander Kakowski, i który już wtedy właśnie poprzez działalność Rady Regencyjnej próbował tworzyć te struktury państwa. Powstawało już sądownictwo, powstawała administracja, no coś dzięki czemu później w roku 1918-19, kiedy jeszcze przecież Polska nie była w tych granicach, które znamy z map dwudziestolecia międzywojennego, pozwalało temu młodemu państwu funkcjonować, pozwalało temu młodemu państwu okrzepnąć, nadać ramy instytucjonalne, to również zasługa wielu kapłanów. Ale przecież trzeba wspomnieć jeszcze o jednej wspaniałej postaci, ksiądz Ignacy Skorupko, który w sierpniu 1920 roku, kapłan w bardzo młodym wieku, prowadził żołnierzy Legii Akademickiej w walce przeciwko bolszewikom i na pewno znamy te wszystkie wspaniałe obrazy, też obrazy filmowe księdza Ignacego Skorupki, który podczas ostrzału bolszewickiego, kiedy ci żołnierze już nie mieli sił, to przecież byli młodzi ochotnicy po krótkim przeszkoleniu żołnierskim, kiedy on zaczął odmawiać Zdrowaś Mario, stanął w stule fioletowej z krzyżem i poderwał tych żołnierzy do walki. I ten moment, kiedy ksiądz Skorupko był trafiony kulą bolszewicką i zginął. No, jeśli chcemy być precyzyjni, jeśli chcemy dążyć do prawdy i chcemy ją przedstawiać taka, jaką ona była, to musimy też wspomnieć o tym, że okoliczności śmierci księdza Ignacego Skorupki były prawdopodobnie nieco inne. Natomiast czy gorsze? Trudno ocenić. Z mojej perspektywy jeszcze bardziej pięknie pokazujące jego posługę duszpasterską, ponieważ według badań historyków ksiądz Ignacy Skorupko zginął od zabłąkanej kuli bolszewickiej w trakcie udzielania ostatniej posługi jednemu z umierających żołnierzy. Kiedy na polu bitwy był pochylony nad polskim żołnierzem, młodym żołnierzem, udzielał mu ostatniego namaszczenia, kiedy go spowiadał, kiedy udzielał mu absolucji, wtedy właśnie zginął. Czy można powiedzieć, że jest piękniejsza śmierć dla kapłana niż w trakcie wykonywania tej właśnie posługi kapłańskiej, tej służbie ludziom, do których było się posłanym? No, można powiedzieć, że czy jedna, czy druga historia, okoliczność śmierci księdza Ignacego Skorupki jest tak samo piękna, tak samo wzruszająca. Pamiętajmy o tym wybitnym polskim kapłanie. Ale przecież polscy kapłani to nie tylko ci ludzie, którzy oddawali życie, niekoniecznie w sposób taki fizyczny, ale także często osoby, które spalały się w służbie bliźnim, w służbie Bogu, ojczyźnie. No, wspomnijmy chociażby jeszcze zmarłego przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości świętego brata Alberta, który swoją niezłomność po już czasie powstania styczniowego i po momencie nawrócenia poświęcił ubogim. Poświęcił ubogim Krakowa, chodził do przytułków, chodził do miejsc, gdzie żaden człowiek, który uważał się wówczas za przedstawiciela jakiejś elity, nigdy nie zaglądał do miejsc, gdzie ci ludzie byli często na skraju, na absolutnym marginesie życia społecznego. On tam szedł i pomimo początkowego wstrętu wywołanego naturalnymi odruchami ludzkimi, tym ludziom się poświęcił całkowicie i tym ludziom jak tylko mógł służył i powtarzał, że trzeba być dobrym jak chleb. W dwudziestoleciu międzywojennym było wielu kapłanów, którzy w ten sposób służyli bliźnim, którzy poświęcali się w służbie Bogu, bliźnim i ojczyźnie. Wielu księży aktywnie uczestniczyło w życiu politycznym, ostrzegali przed zagrożeniami, które już wówczas się pojawiały w naszej ojczyźnie. Między innymi ostrzegali przed coraz bardziej popularną niestety w dwudziestoleciu międzywojennym plagą aborcji, a więc jak wtedy to określano, spędzania płodu. Ostrzegali przed liberalizacją życia publicznego, przed rozwiązłością. Starali się, aby Polacy zachowali tego ducha nie tylko patriotycznego, ale również właśnie religijnego w czasie, kiedy ta religijność była mocno atakowana przez idee nieprzychylne Kościołowi. Ale jeśli mówimy o duchownych niezłomnych, no to chyba w sposób najbardziej dobitny ta niezłomność pokazała się w czasach II wojny światowej i w czasach okupacji sowieckiej. Obok Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, które obchodziliśmy niedawno, 19 października, takim świętem, które obchodzimy w Polsce, jest również 29 kwietnia, a więc Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Jest to dzień, który jest w pewien sposób ustanowiony przez episkopat kontynuacją corocznego dziękczynienia księży, którzy byli więźniami niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Oni co roku pielgrzymowali na przełomie kwietnia i maja do Kalisza, do sanktuarium świętego Józefa. Obóz Dachau został wyzwolony 29 kwietnia, więc stąd właśnie w okolicach tego dnia lub tego dnia pojawiali się ci kapłani, którym udało się przeżyć to niezwykle straszliwe miejsce właśnie u świętego Józefa i co roku spotykali się, chcąc podziękować Bogu za dar ocalenia i pomodlić się za tych, którzy zginęli. Przecież Dachau był, można powiedzieć, w pewien sposób obozem dedykowanym dla duchownych katolickich. Przyjmuje się, że było około 3000 uwięzionych tam zakonników, diakonów, księży, biskupów katolickich. I spośród tych 3000 więźniów aż 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowa z nich została w obozie zamordowana. Dane przedstawione przez historyków mówią o tym, że najwięcej kapłanów zginęło z terenów diecezji poznańskiej, właśnie w Dachau, 147, z diecezji włocławskiej 144 i diecezji łódzkiej 112. A spośród tych blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili księża jezuici, misjonarze i salezjanie. A więc wspominamy tych kapłanów, którzy w czasach II wojny światowej oddawali swoje życie w obronie bliźnich, którzy byli przedstawicielami elity narodu polskiego, ludzi, którzy chcieli pokazać wiarę katolicką, swoją polskość wobec ideologii niemieckiego nazizmu i przez Niemców byli brutalnie rozstrzeliwani czy w Palmirach, Piaśnicy, Ponarach, w innych miejscach kaźni, ale także byli wysyłani do obozów koncentracyjnych. I w tym kontekście no, chyba właśnie musimy wspomnieć szczególnie tę postać, święty Maksymilian Maria Kolbe. Pamiętamy go przede wszystkim z jego działalności tej właśnie obozowej i przede wszystkim tych okoliczności śmierci, kiedy oddał życie za Franciszka Gajowniczka, ale przecież to także niesamowity organizator katolickich mediów. Myślę, że wszystkim radiosłuchaczom ta informacja jest dość dobrze znana, ale powtórzmy jeszcze raz, że przecież święty Maksymilian Maria Kolbe to nie tylko męczennik, to także wyznawca, to także człowiek, który przyczynił się do powstania największych mediów katolickich w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Nakłady Rycerza Niepokalanej sięgały set tysięcy egzemplarzy. Powstał również dziennik przeznaczony dla katolików i Maksymilian Maria Kolbe miał bardzo śmiałe plany powołania oczywiście radia, ale też telewizji. A sam przecież powtarzał wielokrotnie wszystko dla Niepokalanej i ta jego działalność misyjna w Japonii, działalność ewangelizacyjna, no, znalazła swoje podsumowanie, swoje zwieńczenie właśnie w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie został zamordowany w jakże symboliczny dzień, 14 sierpnia, a więc w przeddzień święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy mówimy o tym męczeństwie duchowieństwa katolickiego, trzeba też wspomnieć o gronie 108 błogosławionych męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej z nienawiści do wiary katolickiej, którzy zostali beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Wśród nich przecież jest bardzo wielu kapłanów, na czele oczywiście z arcybiskupem Antonim Nowowiejskim, który był biskupem diecezjalnym płockim, człowiekiem, który był autorem również wspaniałych dzieł dotyczących liturgii, kilkutomowego wykładu liturgii katolickiej, wspaniałym specjalistą w dziedzinie historii, komparatystyki kościelnej, który zajmował się również dziejami Płocka, a więc człowiek, który nie tylko właśnie ta działalność, taka ściśle rzecz ujmując duszpasterska, ale także działalność ukierunkowana na naukę i też na przeciwdziałanie sekularyzacji społeczeństwa, bo przecież to właśnie arcybiskup Nowowiejski w diecezji płockiej zainicjował działalność akcji katolickiej. Ale również czas powojenny nie przyniósł spokoju i pokoju dla kościoła katolickiego, który wyszedł z II wojny światowej jako autorytet dla Polaków. Autorytet, ponieważ pomimo niezwykłego terroru niemieckiego, pomimo niezwykle brutalnych prześladowań, polscy kapłani zachowali wiarę, zachowali polskość i tę wiarę, tę polskość nieśli osobom, które były prześladowane, które były ciemiężone. W wielu oddziałach partyzanckich służyli kapelani, dzielili trudy tych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy innych formacji niepodległościowych, działając właśnie na rzecz opieki duszpasterskiej, ale również na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Ale jak wspomniałem wcześniej, czas powojenny nie przyniósł pokoju i spokoju w tym początkowym okresie państwa komunistycznego w Polsce, tak zwanej Polski Ludowej. Komuniści przyjęli taktykę nawet pewnej życzliwości wobec Kościoła. Przez te pierwsze 2-3 lata nie występowali jeszcze otwarcie przeciwko Kościołowi, chcąc jak w jakiś sposób przekupić polskie społeczeństwo, że nie są przeciwni wierze katolickiej, że chcą kontynuować tradycje, nawet niektóre przedwojenne, bo wielu komunistów w roku 45, 6 czy nawet jeszcze 7 uczestniczyło chociażby w procesjach Bożego Ciała, były odprawiane msze święte z okazji uroczystości państwowych, ale to wszystko miało tylko jeden kontekst. To, że w lasach istniało jeszcze podziemie zbrojne, żołnierze, których nazywamy dziś żołnierzami wyklętymi, żołnierze, którzy sprzeciwili się tej okupacji sowieckiej i kontynuowali walkę o pełną wolność i niepodległość. Istniały jeszcze organizacje legalnie istniejące, ale również o charakterze antykomunistycznym, chociażby PSL Stanisława Mikołajczyka. I władza komunistów jeszcze była niezbyt pewna, jeszcze nie byli zbyt umocnieni, dlatego nie mogli, nie chcieli przystępować do otwartej rozprawy przeciwko Kościołowi. Ale trzeba wspomnieć, że już wtedy pojawiały się sytuacje, kiedy kapłani oddawali życie za wierność zasadom, za wierność religii katolickiej i polskości. I tutaj w tym kontekście trzeba wspomnieć księdza Lucjana Niedzielaka. Proszę nie mylić z księdzem Stefanem Niedzielakiem, który został zamordowany przez, w cudzysłowie rzecz jasna, nieznanych sprawców w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku. Ksiądz Lucjan Niedzielak był kapłanem, który posługiwał w okolicach Radzynia Podlaskiego i zbierał materiały o zbrodniach dokonywanych w lasach nieopodal Konkolewnicy na żołnierzach Armii Krajowej. Tych zbrodni dokonywało NKWD wraz z kontrwywiadem sowieckim, czyli SMIERSZem i tworzącą się informacją wojskową, a więc kontrwywiadem w ramach tzw. Ludowego Wojska Polskiego. Żołnierze Armii Krajowej byli wyłapywani spośród żołnierzy tych właśnie formacji II Armii LWP i w sposób brutalny mordowani. To miejsce nazywane jest Małym Katyniem. Szacuje się, że mogło tam być zamordowanych od 1300 do 1800 osób. Ksiądz Lucjan Niedzielak zbierał informacje od mieszkańców, od przypadkowych świadków tych tragicznych wydarzeń, ludzi, którzy słyszeli wystrzały broni, wystrzały pistoletów, egzekucje. I choć otrzymywał informacje o tym, że jego życiu grozi niebezpieczeństwo, nie zaprzestał tej swojej działalności. Co więcej, o zbrodniach sowieckich mówił w kazaniach, mówił w rozmowach z parafianami. Współpracował także z niepodległościowym podziemiem w czasie II wojny światowej z Armią Krajową, a po wojnie ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. No, w jaki sposób Urząd Bezpieczeństwa chciał tego kapłana obciążyć zeznaniami partyzantów, wymusić na nich te zeznania torturami, wysyłali do niego pogróżki. No, te wszystkie próby okazywały się bezskuteczne. No i jak można w cudzysłowie stwierdzić, tę brudną robotę postanowili wykonać sami. 5 lutego 1947 roku jeden z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Radzeniu Podlaskim, Edmund Szczęśniak, włamał się wraz z swoimi współpracownikami na plebanie w Polskowoli, tam gdzie posługiwał ksiądz Lucjan Niedzielak. Wyprowadzili księdza poza budynek plebanii, pozbawili go butów i kożucha, zaprowadzili go pod plebanijną stodołę i tam wykonali egzekucję, strzelając księdzu Niedzielakowi 3 razy w głowę. Miał wtedy 33 lata. Oczywiście przez długi czas oficjalnie nie było wiadomo, kto jest sprawcą tego mordu. Urząd Bezpieczeństwa obciążał, o ironię, żołnierzy niepodległościowego podziemia, choć wszyscy w okolicy wiedzieli, że tak być zwyczajnie nie mogło, że to na pewno UB dokonało tej zbrodni. No i dopiero po jakimś czasie wyszło na jaw, że to właśnie komuniści, doprowadzili do śmierci księdza Lucjana Niedzielaka, a jego pogrzeb był nie tylko właśnie uroczystością o charakterze religijnym, żałobnym, ale też uroczystością patriotyczną, ponieważ zebrani wierni śpiewali Boże coś Polskę Mazurek Dąbrowskiego, a nawet przedstawiciele lokalnych struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na krzyżu nagrobnym umieścili tabliczkę z napisem: zginął śmiercią męczeńską, zamordowany przez czerwonych siepaczy. A więc już wtedy było wiadomo, kto był sprawcą tej zbrodni. I oczywiście symbol tego powojennego sprzeciwu wobec władzy komunistycznej spośród duchowieństwa, a więc ojciec Władysław Gurgacz, nazywany niekiedy popiełuszką czasów stalinowskich. Urodził się w roku 1914, przed II wojną światową, w roku 1931 wstąpił do jezuitów w Starej Wsi, w roku 1942 został wyświęcony na kapłana, po wojnie był kapelanem szpitalnym w Gorlicach, również w Krynicy Zdroju i wtedy właśnie związał się z jedną z organizacji, która działała na Sądecczyźnie, była to Polska Podziemna Armia Niepodległościowców i tam ojciec Władysław Gurgacz w pewnym momencie przystąpił do oddziału, stał się kapelanem właśnie tego zbrojnego ramienia PPN-u, czyli tak zwanej żandarmerii. Towarzyszył tym młodym chłopcom, 17, 18, 19-letnim, prowadził dla nich wykłady, ale też oczywiście pełnił taką funkcję duszpasterską, czyli spowiadał ich, odprawiał dla nich msze święte. No, niestety 2 lipca 1949 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Krakowie przy ulicy Krótkiej w jednej z kamienic. Był poddany bardzo brutalnym torturom. To był właśnie moment, kiedy komuniści przystąpili już do otwartej walki przeciwko Kościołowi katolickiemu i stąd wykorzystali ten proces ojca Gurgacza, aby uderzyć również w Kościół katolicki. Przedstawiali takie zdjęcia ojca Władysława opartego o pliki dolarów z pistoletem, ze stułą, chcąc w jakiś sposób właśnie związać te dwie rzeczywistości, prawda, pokazać, że jest sługą imperializmu amerykańskiego. Ojciec Władysław Gurgacz zachował podczas procesu bardzo niezłomną postawę. Według relacji świadków i według tych protokołów, które się zachowały, odpowiadał spokojnie, rzeczowo na pytania składu sędziowskiego. Odpowiadał, że jego krew będzie posiewem ludzi, którzy będą walczyć przeciwko komunizmowi, a w ostatniej mowie powiedział, że to Bóg będzie go sądził, a nie ten komunistyczny trybunał. Został zamordowany 14 września 1949 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. W wolnej Polsce po roku 1990 został zrehabilitowany. Jego grób znajduje się na cmentarzu wojskowym, na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Tak jak pisał przed śmiercią, chciał, aby na jego grobie został postawiony brzozowy krzyż. I tak faktycznie ten brzozowy krzyż na jego nagrobku się znajduje. A więc mamy przykład kolejnego kapłana, który chciał w tych trudnych warunkach konspiracyjnych służyć bliźnim, służyć ojczyźnie, służyć tym młodym żołnierzom, którzy w niezwykle trudnych warunkach, niemal beznadziejnych warunkach kontynuowali walkę o wolność i potrzebowali duchowego pocieszenia. I drodzy radiosłuchacze, kończąc tę dzisiejszą audycję, ten dzisiejszy głos z Krakowa i przypominając sobie te kilka, może kilkanaście nazwisk, które w trakcie tej audycji wymieniłem, a przecież to jest tylko kropla w morzu wspaniałych, duchownych, niezłomnych, którzy służyli Bogu, bliźnim i ojczyźnie. Drodzy radiosłuchacze, jak te życiorysy mają się do tych obecnych ataków na Kościół, do tego obrzydliwego filmu, który w ostatnim czasie gościł na ekranach polskich kin? Czy naprawdę Polska nie może się chwalić swoimi kapłanami? Czy naprawdę polscy kapłani nie oddawali życia w obronie Polski? Pamiętajmy o nich również teraz, niemal w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!